Dobrze, postaram się to jak najbardziej skrócić tą pierwszą część, żeby dojść do ostatniej, która uważam, że jest bardzo ciekawa i istotna, żeby właśnie ją w całości przedstawić, gdyż to będzie tak jakby podsumowanie ankiety wykonanej w trzech szkołach kaliskich. Tu mamy jedną przedstawicielkę jednej ze szkół, uczennicę, także myślę, że mam nadzieję, że dobrnę do tego punktu i zdążę. Więc moje wystąpienie zostanie rozwinięte w trzech zasadniczych punktach. Pierwszy, czym jest charyzmat, kryteria wierności charyzmatom i rozeznania ich aktualności. Drugi, wezwania współczesnego świata na podstawie dokumentów posoborowych i odpowiedź na nie ze strony zgromadzeń żeńskich diecezji kaliskiej. Trzeci, recepcja obecności apostolatu zgromadzeń żeńskich na podstawie właśnie badań młodzieży licealnej. Czym jest charyzmat? Sobór Watykański II stwierdził, że choć stan życia konsekrowanego nie jest częścią hierarchicznej struktury Kościoła, to należy on jednak nienaruszalnie do jego życia i świętości. Słowo charyzmat wywodzi się od słowa charis, stąd charyzmat to także łaska i dar Ducha Świętego udzielany poszczególnym członkom wspólnoty chrześcijańskiej dla wspólnego dobra. Bóg, który jest miłością i działa w historii, troszcząc się o swoje dzieci, wzbudza w sercu wybranej osoby pragnienie zaradzenia biedzie materialnej, moralnej, duchowej danej epoki. Obdarza go szczególnym charyzmatem dla zbudowania mistycznego ciała Chrystusa, to jest charyzmatem założycielskim. Ten charyzmat założycielski później jakby przejmują osoby, które poświęcają się właśnie życiu zakonnemu w tej rodzinie zakonnej. I ona, ta rodzina właśnie jest obdarzana przez Ducha Świętego tym darem, który pozwala na jasne określenie tożsamości jej członków. W pojęciu charyzmatu akcent jest położony na bezinteresowny dar, który się darmo otrzymuje, a który ma owocować, pochłaniając i angażując wszystkie możliwości osoby konsekrowanej. I co jest bardzo ważne, że charyzmat jest rzeczywistością dynamiczną i trzeba go umiejętnie stale odczytywać w zmiennym biegu historii, aby wiernie iść za Chrystusem i skutecznie realizować misję zgromadzenia. Stąd w nauczaniu Kościoła wyraźnie widać pragnienie, aby wspólnoty zakonne w trosce o zachowanie tego pierwotnego ducha wracały do swoich korzeni, do nauki i przykładu życia założycieli. Dla identyfikacji i definicji charyzmatu są fundamentalne takie dwa elementy: duchowość i misja. Duchowość obejmuje specyficzne duchowe wartości zakonne, wokół których tworzy się tożsamość. Misja zaś precyzuje przestrzeń właściwą dla działalności apostolskiej. Charyzmaty będące dynamizmem ukierunkowanym na nieustanny wzrost wymagają ciągłego weryfikowania swej wierności Panu i uległości Jego duchowi, jak też rozsądnego zważania na okoliczności i uważnego odczytywania znaków czasu oraz woli włączenia się w zadania Kościoła. Dlatego istnieje konieczność postępowania w taki sposób, by wszystkie osoby konsekrowane to doświadczenie ducha przeżywały, strzegły go, pogłębiały i nieustannie rozwijały w harmonii z wciąż wzrastającym ciałem Chrystusa. Ponowimy teraz pytanie, czy charyzmaty są rzeczywiście dzisiaj aktualne? Sobór Watykański II w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele stwierdza, iż samo życie konsekrowane jest już charyzmatem. Ma ono ogromne znaczenie dla osiągania pełni duchowego życia w Kościele. Stan zakonny w szczególny sposób zespala ludzi z Kościołem. Jest jego tajemnicą i misją. Bierze czynny udział w zbawczym posłannictwie. Należy nienaruszalnie do życia i świętości Kościoła. Zatem samo życie konsekrowane jest charyzmatem, a Duch Święty jest źródłem charyzmatu. O aktualności charyzmatu mówił arcybiskup José Rodríguez Carballo, sekretarz Kongregacji do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w wywiadzie dla Radia Maria i Telewizji Trwam. Wspominał o konieczności nieustannego rozeznawania autentyczności i wierności charyzmatowi. I teraz to rozeznanie, ta weryfikację należy zobaczyć w takich potrójnych aspektach. Wierność Ewangelii, która jest najwyższą regułą każdego życia, wierność charyzmatowi i wierność znakom czasu, czyli trzy takie elementy. Ponieważ prawdziwe charyzmaty rodzą się z Ewangelii i przypominają słowo Ewangelii, przeżywane i zrozumiane w sposób szczególny przez założyciela, dlatego są one zawsze aktualne, tak jak zawsze aktualna jest Ewangelia. O aktualności charyzmatu nie decydują dzieła, nawet jeśli dzieła są wyrazem charyzmatu, lecz życie Ewangelią w tej konkretnej perspektywie, w której żył założyciel lub założycielka. Charyzmat autentyczny, zgodny z pierwotnym zamysłem i darem łaski Ducha Świętego, poznaje się po miłości Boga i bliźniego. Jego owocem jest wspólne dobro, jedność z poszczególnymi członkami wspólnoty, podporządkowanie władzy kościelnej, a przede wszystkim żarliwe pragnienie świętości życia na wzór założyciela. Przechodzę teraz do drugiego punktu. Ominęłam dużo. Wezwania współczesnego świata na podstawie dokumentów soborowych i odpowiedź ze strony zakonów właśnie zgromadzeń diecezji kaliskiej. Życie konsekrowane włączone jest w dzieje świata. Kościół, a w nim osoby poświęcone Bogu, obserwuje z wielką uwagą te dzieje, a niedostrzeżone potrzeby i braki, słysząc w nich wielkie wołanie Ducha Świętego, odpowiada twórczym działaniem. Dokument soborowy Perfecte Caritatis wskazał na to, iż życie zakonne, które wypełnia doniosłą misję w Kościele, wymaga przystosowanej odnowy do współczesnych czasów. Każde zgromadzenie stara się odczytywać wezwania dzisiejszego świata, idąc w ślady założyciela, który odkrywał głęboki sens wyzwań swojej epoki i odpowiadał na nie działając odwagą i dynamizmem. U podstaw wszelkiego ubóstwa stoi zawsze brak miłości i panoszący się egoizm ludzki. W dzisiejszym świecie ludzie biedni są coraz liczniejsi. O pojawiających się nowych formach ubóstwa pisał papież Jan Paweł II. Uważał on, że nowe formy ubóstwa, na które należy zwrócić szczególną uwagę, to rozpacz płynąca z poczucia bezsensu życia, niebezpieczeństwo narkomanii oraz plaga innych form uzależnienia, opuszczenie w starości i chorobie, degradacja lub dyskryminacja społeczna, kryzys rodziny. Pierwszym i najgroźniejszym ubóstwem naszych czasów jest gwałcenie z obojętnością praw osoby ludzkiej. Na konieczność szerszego uwzględnienia w apostolstwie opcji preferencyjnej na rzecz ubogich wskazuje również obecny papież Franciszek. Większość mężczyzn i kobiet w naszych czasach żyje codziennie w niedostatku, rodzącym fatalne konsekwencje. Powiększają się niektóre patologie, lęk i rozpacz opanowują serce wielu osób, nawet w tak zwanych krajach bogatych. Często gaśnie radość życia, wzrasta brak szacunku i przemoc. Nierówność społeczna staje się coraz bardziej oczywista. Papież cytuje dalej świętego Jana Chryzostoma: nie dzielić się własnymi dobrami z ubogimi znaczy okradać ich i pozbawiać życia. Posiadane przez nas dobra nie są naszymi, ale ich dobrami. Również papież Franciszek na początku swego pontyfikatu wyraził pragnienie przyjmowania z miłością i czułością całej ludzkości, zwłaszcza najuboższych, najsłabszych, najmniejszych, tych, których święty Mateusz opisuje w sądzie ostatecznym z miłości, głodnych, spragnionych, przybyszów, nagich, chorych w więzieniu. Papież Franciszek, zwracając uwagę na niektóre wyzwania, wskazuje jednocześnie na modlitwę jako źródło owocnej misji. Mówi: dbajmy o wymiar kontemplacyjny, także w wirze pilnych i trudnych zadań. Im bardziej misja wzywa was do pójścia na peryferię egzystencji, tym bardziej serce wasze niech będzie zjednoczone z Chrystusem, pełnym miłosierdzia i miłości. Także osoby konsekrowane są powołane do tego, aby wychodzić poza siebie na drodze adoracji i służby, wyjść, aby szukać i znaleźć, mówi papież Franciszek. Spotkanie i przyjęcie wszystkich, solidarność i braterstwo są tymi elementami, które czynią cywilizację prawdziwie ludzką. Ojciec Święty zachęca, aby odpowiadając na głębokie pragnienia i potrzeby świata, konsekrowani byli sługami komunii i kultury spotkania. Odpowiadając na te wyzwania, jakie osoby konsekrowane otrzymują od świata i mając w pamięci i sercu pouczania pasterza, magisterium Kościoła, siostry zakonne starają się angażować w ten obszar działania, który jest rozległy jak cały świat. Dziś, gdy woła się o nową wyobraźnię miłosierdzia, życie konsekrowane zadziwia świat nowymi formami czynnej miłości ewangelicznej, odpowiadając potrzebom naszych czasów. Niezbędni są dziś formatorzy i wychowawcy, przypominający i ukazujący prawdziwe wartości, na których należy budować lepsze społeczeństwo. Potrzeba dziś przede wszystkim świadków, którzy nie tylko słowem, ale i życiem całkowicie poświęconym Bogu będą wszystkich przyciągać do Chrystusa. I teraz kolejny taki ważny element, który jest też wyzwaniem dla nas, to jest jedność. Jezus prosił Ojca, by wszyscy stanowili jedno. Życie w komunii jest pierwszym orędziem życia konsekrowanego, ponieważ jest skutecznym znakiem, przekonującą mocą, która prowadzi do wiary w Chrystusa. Komunia staje się więc misją w dzisiejszym świecie, tak bardzo podzielonym. Tworzenie komunii i budowanie wspólnoty wiary, które ułatwiają wzajemną akceptację, sprzyjają praktykowaniu życia chrześcijańskiego, krzewią przyjaźń, popierają współpracę. I zobaczyłam właśnie, patrząc na życie właśnie naszych sióstr diecezji, że to jest właśnie posługa wielu naszych sióstr diecezji w apostolatach wychowawczych i parafialnych. Jest to odpowiedź i pomoc tym, którzy tęsknią za autentyczną wspólnotą i jednością w duchu miłości i solidarności. Współczesny świat, zatracając podstawowe wartości, potrzebuje radykalnego świadectwa. Osoby konsekrowane są takim znakiem sprzeciwu. Czytanie i rozważanie znaków czasu w tej konkretnej rzeczywistości historycznej, w której Bóg się objawia, powinno pobudzać każdą osobę konsekrowaną i całe instytuty do kreatywnego, dynamicznego działania. To działanie wymaga wychowania do życia modlitewnego. To właśnie tam mistrz się objawia, wychowuje serce i myśli. To tam dojrzewa wizja wiary i uczy się patrzeć na rzeczywistość tym samym spojrzeniem, co Pan Bóg, aż do uzyskania jednomyślności z Jezusem Chrystusem. Jest to bardzo silne wezwanie dla każdej z nas, która na mocy otrzymanego powołania ma być mistrzynią modlitwy, wychowującą wierzę i tworzącą szkoły modlitwy. Odpowiedź zgromadzeń zakonnych z terenu diecezji kaliskiej na wyzwania współczesności. I teraz prosiłabym o pokazanie niektórych zdjęć. Ja tu będę sobie mówić właśnie o tym, co siostry robią, a wy sobie będziecie oglądać zdjęcia. Może będzie trochę mniej śpiąco, bo to jest godzina popołudniowa, więc dobrze. Więc charyzmaty zawsze były odpowiedzią na znaki czasów, na które Kościół musiał reagować. Warto spojrzeć na Jezusa, na Jego życie i posługę. Widzimy Chrystusa, który naucza, uzdrawia, modli się. I to jest posługa też wielu właśnie wspólnot tutaj naszej diecezji. Diecezji kaliskiej posługuje ponad 400 sióstr w 36 wspólnotach zgromadzeń zakonnych, czynnych i w 4 wspólnotach klauzurowych. Pamiętając o tym, że modlitwa i kontemplacja połączone z hojnym dawaniem siebie i praktykowaniem miłości bliźniego tworzą jedność, podstawowym ich apostolatem jest modlitwa w intencjach Kościoła i świata, zwłaszcza ciche świadectwo sióstr starszych, które u schyłku swojego życia wspierają misję tych, które są zaangażowane w liczne dzieła. Ponadto wiele wspólnot prowadzi apostolat modlitwy i zgodnie z zaleceniami Kościoła tworzy właśnie takie szkoły modlitwy, zachęcając do uczestnictwa osoby świeckie ze szczególnym zwróceniem uwagi na młodzież oraz na duszpasterstwo rodzin, osób starszych i współpracowników. Widzialnym wyrazem apostolstwa modlitwy są kaplice zakonne, otwarte dla wiernych, którzy mogą uczestniczyć we mszach świętych, różnych nabożeństwach. Sektor edukacyjny i wychowawczy. Większość wspólnot angażuje się w sektor edukacyjny i wychowawczy. Polem działania 11 wspólnot zakonnych są przedszkola. W tym 2 przedszkola integracyjne przyjmujące dzieci z niepełnosprawnością psychoruchową. 21 rodzin zakonnych naszej diecezji jest zaangażowanych w katechizację dzieci i młodzieży na różnych poziomach edukacji, jak również prowadzą katechezy sakramentalne w parafiach, schole dziecięce i młodzieżowe, chór. Siostry z naszego terytorium, dostrzegając liczne potrzeby i braki w dziedzinie wychowania dzieci i młodzieży i opieki nad nimi, odpowiadają twórczym działaniem z wyobraźnią miłosierdzia, poświęcając szczególną uwagę dzieciom i młodzieży żyjącym w uciążliwych warunkach ekonomicznych, rodzinnych, społecznych. W sektorze edukacyjnym i wychowawczym, oprócz dwóch wspólnot, które prowadzą szkoły katolickie, są również zgromadzenia prowadzące specjalistyczne ośrodki. I tak, funkcjonują dwa ośrodki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, intelektualnie i fizycznie, specjalny ośrodek wychowawczy i jedna placówka opiekuńczo-wychowawcza, dom dziecka, jeden młodzieżowy ośrodek wychowawczy wraz z niepublicznym gimnazjum wewnątrz struktury ośrodka dla dziewcząt niedostosowanych społecznie na podstawie postanowienia sądu, dom ochrony życia, między innymi dla nieletnich matek z dziećmi, placówka wsparcia dziecka i rodziny. 6 wspólnot opiekuje się dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym w świetlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych i oratoriach. Wokół tych domów zakonnych gromadzą się liczni współpracownicy świeccy i wolontariusze. Ponadto siostry kładą nacisk na współpracę z rodzicami, pomagając im w trudnym zadaniu wychowywania. Wszystkie wspólnoty, które działają w sektorze wychowania dzieci i młodzieży, angażują się również w działalność duszpasterską w domach zakonnych i przy parafiach. Poprzez ich posługę pomagają młodym pokoleniom odkryć znaczenie oraz sens ich życia indywidualnego i społecznego, aby mogli spotkać się z Bogiem. Wskazują przede wszystkim na wartości chrześcijańskie, jakie ukazuje Ewangelia, wspierają młodych ludzi w odkrywaniu powołania. Tak więc formacja odbywa się na wielu płaszczyznach – ludzkiej, duchowej, społecznej i uwzględnia rozwój całej osoby. Nierzadko siostry też pełnią posługę słuchania i towarzyszenia młodemu pokoleniu na drodze wiary, rozeznania powołania, prowadzą rekolekcje, dni skupienia, spotkania biblijne, formacyjne, jak również angażują się w już istniejące w diecezji inicjatywy pielgrzymka, oaza, rekolekcje dla niepełnosprawnych, ostatnio spotkania przygotowujące do Światowych Dni Młodzieży. W ten sposób przyczyniają się do otwarcia się młodzieży na relacje z innymi, budowane w oparciu o szacunek, miłość, pogłębianiu relacji z Bogiem. Niektóre zgromadzenia zgodnie z własnym charyzmatem posługują wśród chorych. W naszej diecezji jedna wspólnota posługuje w szpitalu na onkologii, dwie służą cierpiącym poprzez całodobową opiekę w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym i w hospicjum. I drugie hospicjum wymaga jeszcze licznych prac remontowych, ale w przyszłości również obejmie swoją opiekę nad chorymi. Wspólnoty zakonne na naszym terytorium są otwarte na potrzeby środowiska, wychodzą do rodzin w sąsiedztwie, zwłaszcza ubogich, moralnie i materialnie. Siostry prowadzą karitas parafialne i szeroko pojęte dzieła charytatywne, angażując w tę pracę ludzi świeckich. Udało się dotrzeć do trzeciego punktu ciekawego. Recepcja obecności i apostolatu zgromadzeń żeńskich z terenu diecezji na podstawie badań młodzieży licealnej. Młodzież odpowiadała na 4 pytania. Czy znasz jakieś zgromadzenia zakonne żeńskie diecezji kaliskiej? Wymień 3 lub 4 działania podejmowane przez zakony. Czy według ciebie istnienie zakonów jest potrzebne? Uzasadnij twoją wypowiedź. Czy znana ci osoba konsekrowana zakonna jest dla ciebie świadkiem wiary? Na pytania odpowiedziało 681 uczniów w wieku od 16 do 18 lat. Są to uczniowie chodzący do kaliskich publicznych liceów, pochodzący z różnych parafii miejskich i wiejskich z diecezji kaliskiej. Około 50% to uczniowie dojeżdżający do Kalisza. Kontakt z siostrami mieli ci ankietowani, którzy spotykali się z nimi bądź w placówkach, do których uczęszczali wcześniej, bądź nadal uczęszczają. Inne miejsce spotykania się z siostrami to parafia, a także wyjazdy na rekolekcje oazowe, pielgrzymki, diecezjalne i ogólnopolskie spotkania młodych, placówki i ośrodki, w których angażują się jako wolontariusze. Ponad 70% uczniów zna zakony żeńskie i potrafi wymienić ich nazwy. Co ciekawe, prawie wszyscy znali zakony klauzurowe. Natomiast 30% wie, że takie istnieją, ale nie potrafią ich zidentyfikować z powodu rzadszego kontaktu. 86% młodzieży ankietowanej uważa, że zakony żeńskie są potrzebne światu, społeczeństwu i Kościołowi. 10% nie ma zdania na ten temat, a 4% odpowiedziało, że zakony nie są potrzebne w społeczeństwie, gdyż świeccy mogliby wykonywać podobne funkcje tak jak oni. 68% uczniów przyznało, że osoba konsekrowana, którą spotkali w swoim życiu, jest dla nich świadkiem wiary. Natomiast 22% młodzieży odpowiedziało, że nie ma bliższego kontaktu z osobą zakonną lub nie zna jej osobiście i dlatego nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. 10% odpowiedziało, że osoba zakonna nie jest dla nich świadkiem wiary. Ciekawe są argumenty przytaczane przez młodych, uzasadniające ich wypowiedzi. Odpowiedź młodych ludzi na pytanie, czy zakony są potrzebne, może być jednocześnie wskazówką dla nas, czy młode pokolenia czego młode pokolenia oczekują od nas zgromadzeń zakonnych, na co zwracają szczególną uwagę. Zdaniem ankietowanych osoby konsekrowane są potrzebne, ponieważ pomagają odnaleźć się w wierze, odnaleźć Boga, szerzą wiarę, ewangelizują, głoszą Słowo Boże, uczą, dlaczego warto żyć, pomagają odnaleźć prawdziwą ścieżkę i zawrócić ze źle obranej drogi. Potrafią wysłuchać, poradzić, gdyż mają czas i są godne zaufania, są przewodnikami duchowymi, mają dobry kontakt z ludźmi, pomagają odkryć powołanie i przynoszą szczęście innym ludziom. Osoby konsekrowane imponują całkowitym poświęceniem i oddaniem się Panu Bogu oraz bezinteresowną pomocą udzielaną najbardziej potrzebującym. Są dowodem istnienia Boga. Bardzo wiele właśnie osób odpowiedziało na to w taki sposób. Przypominają o Jego obecności w świecie, między innymi poprzez noszony przez nich strój zakonny. I o Jego miłości i miłosierdziu dla każdego człowieka. Głównym i najczęściej wysuwanym argumentem, to też jest bardzo ciekawe, za potrzebą właśnie, czy wręcz koniecznością istnienia zakonów jest modlitwa, jaką siostry zanoszą do Boga w intencjach ludzi. A modlitwa wstawiennicza jest bardzo ważna, jak dodał jeden z ankietowanych. Połączona z konkretną, autentyczną służbą drugiemu człowiekowi. Są w Jezusie wręcz zakochane, jak stwierdza inny ankietowany. Są przykładem czystości i odpowiedzialności oraz głębokiej wiary w dzisiejszym zlaicyzowanym świecie. Niosą światło Boga w szarą codzienność. Innym argumentem za koniecznością istnienia dzisiaj zakonów jest działalność charytatywna. Zakony poprzez prowadzone przez siebie dzieła otaczają opieką tych, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują. Wśród odpowiedzi znalazło się jednakże i taka jedna wypowiedź jednego właśnie z ankietowanych, który twierdzi, że zakony mogłyby istnieć w mniejszej ilości, gdyż pieniądze, które są potrzebne do ich utrzymania, mogłyby być wykorzystane w lepszy sposób. Ów ankietowany uważał, że siostry zakonne powinny pracować i zarabiać na siebie. Należy dodać, że ten ankietowany wykazał się nieznajomością zakonów i ich działalności, bo nie potrafił wymienić w pierwszym punkcie zakonów oraz tego, czym się zajmują w drugim punkcie, ale prawdopodobnie opierał się na opinii zasłyszanej z otoczenia, prawda, w którym mieszka. Na trzecie pytanie, czy znana ci osoba konsekrowana, zakonna, jest dla ciebie świadkiem wiary? 68% młodzieży, jak już wcześniej wspomniałam, odpowiedziało pozytywnie, potwierdzając swoją wypowiedź argumentami, mimo iż w pytaniu nie padło polecenie uzasadnienia wypowiedzi. Uważam, że to mogło wypływać właśnie z ich potrzeby serca, że chcieli uzasadnić, dlaczego ta siostra jest świadkiem wiary. 22% ankietowanych nierzadko stwierdzało, że nie zna osobiście bliżej żadnej osoby zakonnej. Świadkiem i wzorem dla młodych ludzi są takie siostry, które nie wstydzą się swojej wiary, mówią o niej otwarcie, dają świadectwo, pokazują właściwą drogę, mają żywą wiarę. Swoje życie całkowicie oddały Bogu, wzbudzają zaufanie, posiadają dar apostołowania, kochają Boga, służą Jemu i ludziom. Pokazują szczęście w życiu z Bogiem, wskazują swoją postawą dobrą drogę do Boga. Dobro innych jest dla nich najważniejsze. Niektórzy młodzi uzasadnili swą wypowiedź, ukazując, jakie owoce przyniosło spotkanie z konkretną osobą konsekrowaną właśnie w ich życiu. Zbliżyła mnie do Jezusa. Znalazłem w niej wsparcie, zrozumienie. Nakierowała mnie na Boga. Pokazała, jak do Niego się zwracać, że trzeba Mu dziękować za to, co mamy. Po spotkaniu z nią czuję się lepiej. Wszystkie złe rzeczy mijają. Jest blisko Boga i odczuwa Jego obecność. Widać po niej, że jest zakochana w Jezusie. Patrząc na nią, widać, że ma w sobie Boga. Dobrze, już tutaj słyszę, że już muszę kończyć. Nauczyła mnie cieszyć się każdą chwilą. Czyli tak podsumowując właśnie, jeszcze co ciekawe, że młodzież powiedziała, że jest posłuszna Kościołowi, walczy ze złem, takie elementy, które też są istotne, że zachęca mnie, bym wracała do Boga, bo kochać to znaczy powstawać, zachęca mnie do czytania Pisma Świętego, pogłębienia wiary. Więc podsumowując, młodzi widzą w siostrach Boże kobiety, siostry otwarte na wszystkich, które potrafią przyjąć każdego bez osądzania, rozbudzają w młodych dar wiary i przypominają o autentycznych wartościach życia. Wielu prosi, aby im towarzyszyć w drodze ku dojrzewaniu na poziomie ludzkim, w wierze i pogłębianiu charyzmatu. Podsumowując krótko moje całe wystąpienie, stwierdzam, że zarówno dokumenty, magisterium, jak i działalność sióstr na terenie naszej diecezji odpowiadająca na wyzwania współczesnego świata, a także wypowiedź młodzieży wskazują na aktualność charyzmatu życia konsekrowanego w Kościele i na wielką potrzebę apostolstwa osób konsekrowanych. Dziękuję bardzo.